to jest fajna perspektywa z zewnątrz, nie? Żeby jednak ciągle słuchać klienta i nawet po 16 latach nie być takim pasywnym, że a ja już wszystko wiem, już wszystkie rozumy posiadałem.
Nerwa dobija mi się do... puka mi w okno. Też masz tak, że nerwy ci pukają w okno?
Let me show you a few things.
They have something to do with their time.
Cześć, z tej strony Szymon Ręczelewski, a to jest mój podcast Po nitce do klienta. Moim dzisiejszym gościem jest Michał Śliwiński, twórca Nozbi, aplikacji zwiększającej produktywność, umożliwiającej sprawne realizowanie zadań i projektów. W pierwszej części naszej rozmowy dowiecie się, jak powstała firma Nozbi i jakie techniki stosuje Michał, aby w pełni wykorzystać wiedzę o kliencie i współpracy z zespołem do rozwoju swojego produktu. A teraz zapraszam do słuchania. Bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. To też było takie niespodziewane, bo czekałem na odpowiedź, a wcześniej w scenariuszu miałem napisane takimi, nie tym, który dostałeś, tylko tym takim moim własnym, pierwotnym, żeby złożyć życzenia Nozbi, bo miał urodziny całkiem niedawno.
16 już, tak?
Dokładnie. Jak wysyłałem ci zaproszenie, to właśnie wtedy miało, urodziny. Nie? 16 lat.
Tak jest, 16
lat. To kupa czasu, to jeszcze 16 lat, to są jeszcze te czasy takiej tego boomu startupowego, nie? Narzędzi, jeszcze wtedy nic nie było zupełnie.
To było to całe Web 2.0 i ten w ogóle początek tych takich mechanizmów, że strony internetowe zaczęły być interaktywne. To było jeszcze w 2004 roku aplikacje były w ogóle statyczne bardzo. Każda strona jednak się przeładowywała i dopiero ten moment 2005-2007, to właśnie był ten moment, kiedy ja rozwijałem Nozbi dla siebie na początku, to właśnie był ten etap, że pojawiło się to Web 2.0, ten JavaScript i w ogóle, że JavaScript robił więcej niż tylko, wiesz, licznik na stronie, czy takie inne fajerwerki. I ja pamiętam, że to była dla mnie niesamowita fascynacja, bo ja umiałem robić strony internetowe, wiesz, w PHP-ie, właśnie takie oldschoolowe robiłem. Ja wcześniej robiłem sklepy internetowe dla klientów. Pomagałem generalnie innym sprzedawać przez internet. No ale zawsze mnie interesowały właśnie aplikacje internetowe. I pamiętam, że jedną rzecz, którą zrobiłem dla jednego klienta, bo dla jednego klienta obsługiwałem jego sklep internetowy i obsługiwałem jego aukcję na eBayu. I słuchaj, to był klient z Hiszpanii. I to było tak, że ja normalnie byłem supersellerem na eBayu hiszpańskim razem z nim. Słuchaj, żeśmy opanowali po prostu eBaya hiszpańskiego, dobrze nam to szło. I słuchaj, i jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem taką właśnie web 2.0, to było to, że zrobiłem taką tabelkę w HTML-u i ta tabelka była taka fajna, że jak kliknęło się na dane miejsce kliknęło się na przykład dany obrazek, czyli daną aukcję, daną rzecz, którą chcieliśmy sprzedać, i kliknęło się na odpowiednie miejsce, to tam automatycznie się tam pojawiało, nie? I to, wiesz, nie wymagało żadnego, wiesz, animacji, żadnego tam tego, to po prostu był JavaScript, to właśnie było to Web 2.0, nie? I ja pamiętam, że byłem zafascynowany, że to tak już może działać, że to nie wymaga przeładowania całej strony, żeby mi się to pojawiło w tamtym miejscu, nie? Tylko po prostu się przeładowuje ta jedna celka w tej jednej, wiesz, tej. I pamiętam, że to było po prostu takie fascynujące i od tego czasu zacząłem się jeszcze bardziej w tym zgłębiać. I potem jak, i dlatego pierwsza wersja na przykład Nozbi była taka, że jak znaczyłeś zdanie, że jest zrobione, to trzeba było nacisnąć przycisk zapisz i się przeładowała cała strona. I pierwsza rzecz, którą usprawniłem, to właśnie było to, że jak klikniesz na zdanie, że jest zrobione, to ono jest zrobione. I tylko ono się jakby, wiesz, przeładowuje, ale reszta strony zostaje taka sama. Nie? No i to było dla mnie takie, wiesz, to były takie pierwsze fascynacje w ogóle tą technologią i tym wszystkim.
I pierwsza wersja była desktopowa, wtedy jeszcze nie było mobile'a.
Tak, oczywiście, no wiesz, Nozbi właśnie, a propos 16 lat, Nozbi został uruchomiony 1 lutego 2007 i co jeszcze odpaliło się w 2007 roku? Zastanówmy się, iPhone. Więc rozumiesz, to było tak, że w styczniu była premiera iPhone'a, w sensie taka ta, wiesz, w Macworldzie taka, wiesz, ten słynny keynote o iPhone'ie, ale sam iPhone wyszedł w czerwcu. Więc ja miałem head start pół roku wcześniej uruchomiłem Nozbi. I niesamowite było to, że potem szybko zrobiłem aplikację webową na iPhone'a, która się nazywała wtedy iNozbi, się nazywało. I polegało to na tym, że po prostu rzeczywiście zrobiłem taką mniejszą, zoptymalizowaną pod iPhone'a wersję. I najlepsze było to, że oczywiście iPhone'a nie miałem w ręku, no bo byłem w Polsce. iPhone został uruchomiony w Stanach, ale jako że mój, jak miałem, iNozbi uruchomiony był po angielsku, no to głównie miałem klientów ze Stanów. No to było tak, że ja po prostu popuszczałem kolejną wersję tej aplikacji i pytałem się klientów, jak to na iPhone'ie wygląda i czy dobrze działa. Nie? Oczywiście miałem jakiś tam Safari na Windowsa i próbowałem to jakoś tam odpalić, ale generalnie pytałem się klientów, jak to działa. I dopiero po 3 miesiącach, kiedy uruchomiłem to iNozbe oficjalnie, we wrześniu byłem na konferencji w Stanach i dostałem iPhone'a do ręku i wtedy mogłem zobaczyć, jak moje iNozbe wygląda na iPhone'ie.
To jest właśnie najciekawsze w startowaniu projektów tak partyzancko. Tak jak zresztą ja robię z dzisiejszym nagraniem. Po prostu wstałem pewnego dnia i stwierdziłem, dobra, nagrywam. Więc to są takie początki z jednej strony stresujące, a z drugiej strony pomyślałem sobie, będę to pamiętać jako bardzo fajne wspomnienie, bo to był ten pierwszy raz, gdy się tak zdecydowałem.
No to jest takie fajne, że wiesz, bo problem jest tylko też taki, jeżeli chodzi o produktywność w ogóle, no bo wiesz, ja jestem od produktywności związany czasem. Problem jest taki, że takie coś może być dla ciebie, możesz zrobić tak jak ty, że w końcu to zrobisz, nie? I dostaniesz pierwszego gościa, który się zgodzi i z którym się umówisz i który w końcu się odpisze na tego maila i który w końcu z tobą się spotka rzeczywiście i nagrasz to. Albo będziesz przez kolejny rok przeglądał najlepsze mikrofony do podcastingu, najlepsze słuchawki do podcastingu, najlepsze software do podcastingu i bla, 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 bla i nigdy nie zaczniesz, bo teraz jest taka opcja. W tej chwili, w 2023 roku mamy takie opcje, jakby są takie możliwości, że generalnie sam research może dać ci rok, nie?
Tak, to jest
dobra. Więc wiesz, muszę przesłuchać wszystkie odcinki małej, wielkiej firmy Marka Jakowskiego, żeby zobaczyć, jak się powinno nagrywać, nie? I wiesz, zawsze możesz znaleźć wymówkę, że jeszcze powinieneś robić więcej researchu. A tak naprawdę, i to ci powiem, jak my też rozwijamy, my się śmiejemy, że cheapo, czyli po taniości, to jest jakby, to jest new defaulto, to jest nowy domyślny ten, to jest nasz nowy domyślny ten moduł funkcjonowania, dlatego że jak coś zrobisz, zrobisz pierwszy krok, to potem zobacz, a kurczę, to zrobiłem ten, to można było poprawić. No dobra, to już w drugiej wersji poprawię to. Potem, a nie, to wtedy można było, i wtedy dopiero widzisz te poprawki i je robisz, plus oczywiście dowiadujesz się nowych rzeczy, ciągle się doszkalasz, ciągle uczysz się o tych mikrofonach, o podcastingu i tak dalej. Ale generalnie idea jest taka, że z każdym wywiadem będzie lepiej, z każdym odcinkiem będzie lepiej, będziesz wiedział lepiej, jak go promować na LinkedInie, jak go promować gdzie indziej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, no, ja ląduję jako pierwszy, czyli ląduję jako ta najgorsza wersja, no ale trudno, przeżyję. Ale z drugiej strony ta, którą będziesz pamiętał, że była pierwsza. I po prostu tak jest, nie? Ale lepiej zacząć małymi krokami i każdy krok poprawiać, niż za późno zacząć, nie?
I czy tę samą filozofię stosujecie u was? W rozmowie z Arturem, bo dużo... Właśnie stąd cię poznałem, nie? Rozmowy z Arturem Kurasińskim, bo jak przesłuchałem tę rozmowę, to po pierwsze spodobała mi się filozofia tego, jak rozwijacie produkt. Po drugie, od razu pojawiła mi się lampka w głowie, kurczę, chciałbym z nim nagrać pierwszy odcinek. Znaczy, bardzo fajnym gościem. Więc od razu po prostu, chyba na tego samego dnia napisałem tę wiadomość do ciebie, od razu po przesłuchaniu. I opowiadałeś tam o tym, że robicie testy AB, nie? Że dużo testujecie po to, żeby nie wjechać przez przypadek w złą ścieżkę, żeby nie nadbudowywać produktu bez odwrotu.
Tak, więc jakby moją taką mantrą, którą mi wczepił mój tata, który notabene jest naszym dyrektorem finansowym w firmie, mój tata powiedział mi zawsze, zawsze mi mówił, nadgorliwość jest gorsza niż faszyzm. Brzmi to dziwnie, jakby ten, ale chodziło o to, że w żadną stronę nie wolno przegiąć, nie? To znaczy, my robimy teraz dużo więcej testów AB, dlatego że tak naprawdę robiliśmy bardzo mało testów AB wcześniej. I to był duży błąd, bo mieliśmy dużo decyzji, które były błędne, bo żeśmy nie popierali je danymi, nie? Więc teraz często, szczególnie w tych sytuacjach, kiedy trochę się kłócimy i to kłóci się też jakby i nasza wizja produktu, na przykład, wprowadzamy nową funkcję i nasza wizja produktu zgadza się i z wersją A, jak można to wprowadzić, i z wersją B, jak można to wprowadzić. To w tym momencie to jest idealny test AB, bo wtedy nam użytkownicy nam powiedzą, która wersja jest ta, którą powinniśmy zrobić. No bo my sami nie wiemy i nie będziemy teraz się kłócić, albo kto ma więcej do pogadania, albo kto głośniej krzyczy, nie? Więc wolimy to przetestować, nie? Natomiast są też rzeczy, gdzie na przykład po prostu stwierdzamy, nie, my chcemy to zrobić w ten sposób. Po prostu, bo my uważamy, że dla nas to jest ten sposób działania i my tak chcemy to zrobić. Na przykład mam kilka takich rzeczy, których nie zrobię nigdy w Nozbe. I to powoduje, że pewni klienci sobie odchodzą od Nozbe. Na przykład Nozbe nie ma zadań, podzadań, podpodzadań, podpodpodpodpodzadań, nie? Na przykład. Inni konkurenci mają. I na przykład Todoist ma. Więc ludzie myślą sobie, nie, Todoist ma, to ja wolę Todoista, Nozbe tego nie ma i oni nie chcą tu wprowadzić, są uparci. Ja tłumaczę wszystkim, okej, ale świetna struktura jest ekstra. Jak tworzysz sobie fajną piramidkę struktury, podprojekty, podfoldery, podfoldery, podfoldery. Ale mi się wydaje, że wszyscy się nauczyliśmy, że jak tworzymy podfoldery, 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 to potem to ładnie wygląda na początku, ale potem jest tak niepraktyczne i nie wiadomo, co gdzie jest, że to jest kosmos, nie? Dlaczego wszedł Gmail i powiedział ci, nie rób sobie folderów, tylko po prostu szukaj, nie? Dlatego, że po prostu jest łatwiej, nie? I dlatego ja wierzę w strukturę płaską, więc na przykład w Nozbe są projekty, koniec. Ale projekty można grupować, więc jest pewna hierarchia albo struktura, ale ona jest opcjonalna i Nozbe ci jej nie narzuca. Daje ją komuś, nie wiem, na przykład zaawansowanemu, że ktoś chce właśnie mieć na przykład wszystkie projekty marketingu zgrupowane albo wszystkie projekty pod tego klienta zgrupowane albo coś tam. To możesz zrobić, ale nie pozwolę ci zrobić podprojektu, podprojektu, podprojektu. I tak samo z zadaniami. Zadania są płaskie. W projekcie mamy zadania po prostu i koniec. Są sekcje zadań, więc tu już możesz sobie jakby je rozdzielić tak jakby wizualnie i to jest okej. Okay. Ale znowu, i dzięki temu, że są płaskie, a po angielsku się fajnie mówi scrolling is like falling, czyli jak scrollujesz, tak upadasz, czyli po prostu wiesz, łatwiej widzieć. Ale na przykład w zadaniach wprowadziliśmy w komentarzach checklisty. I checklisty są takie bardzo proste checklisty. I znowu, jest to pewna hierarchia, ale to nie jest pod zadanie. To jest checklista. Po prostu, jakie zadanie wymaga 5 kroków, rozpisz te kroki, to jest bardzo produktywne, ekstra. Ale nie rób sobie pod zadań. Nie komplikuj sobie życia, nie? I wiele osób, ci powiem szczerze, od nas odchodzi właśnie, bo oni chcą taką strukturę. Ja im oczywiście tłumaczę, wcale nie chcecie, ale myślicie, że chcecie, ale wcale nie chcecie. Ale okej, skoro tak myślicie, że chcecie, to wasza sprawa, nie? Ale dlatego tego pilnujemy bardzo, więc tutaj takiego testu AB nie zrobimy, czy zadania będą lepsze, czy nie, na przykład nie. Tutaj testu AB nie będzie, no bo ja uważam, że tak powinno działać Nozbe, uważam, że tak Nozbe powoduje, że działa bardziej produktywnie i mam tysiące płacących klientów, którzy mi to potwierdzają, więc jakby luz, nie? Plus sam z tego używam. Plus ja ciągle jestem, po 16 latach mimo wszystko ciągle Nozbe patrzę na kolejną aplikację dla mnie. Oczywiście, że dla mojego zespołu. Oczywiście wprowadzamy teraz dużo funkcji takich, których ja mało korzystam, albo prawie wcale użytkownicy korzystają, no ale generalnie ciągle jakby patrzę przez mój pryzmat, nie? Czy to jest aplikacja, którą chciałbym dalej używać, nie? I zresztą, tak jak mówimy, my budujemy Nozbe, jakby używamy Nozbe do budowania Nozbe, nie? Więc my pracujemy na żywym organizmie. Więc to jest to. Ale jest mnóstwo miejsc, gdzie właśnie się kłócimy w zespole, czy nie wiemy, czy właśnie nie wiemy do końca, jak to zrobić, to wtedy robimy testy AB i to jest fajna sprawa, bo te testy AB rzeczywiście pokazują nam, w którą stronę pójść, w którą stronę lepiej coś zoptymalizować i tak dalej. Więc tutaj mówię, tu trzeba zawsze znaleźć ten balans, nie?
Co jest fundament.
Tak, co jest misją, co jest fundamentem, a co jest właśnie detalem implementacyjnym, gdzie właśnie lepiej rozwinąć dwie wersje i przetestować, niż zrobić jedną i ją skrzanić i użytkownicy będą ci wysyłali wściekłe e-maile, nie?
Tak, tak. Ja też jestem właśnie, zresztą widziałem, że polajkowałeś ten mój wpis dotyczący współpracy w projekcie. Ja jestem właśnie bardzo dużym fanem testów AB i takiej drobnej, ciągłej optymalizacji,
tak.
Bo wiele razy z doświadczenia widziałem takie przypadki, gdzie po prostu był pomysł. I to nie, często pomysł projektantów, często szefa, często menedżera. Tak ma być. Ja wiem, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Potem, po pierwsze, nie znamy rezultatu na samym starcie, czyli możemy po prostu mylić się totalnie, bo wiadomo, wydaje nam się, że znamy naszych klientów, naszych użytkowników, a czasami się wydaje, że oni pójdą w zupełnie inną stronę. Po drugie, jeżeli decydujemy się na coś takiego, to bardzo często idziemy w drogi development. I mamy, nie dość, że mamy stratę spowodowaną, nie wiem, że na przykład odejdą użytkownicy, albo nowi nie przyjdą, bo nie będą z tego korzystali, to jeszcze mamy wtopione pieniądze w development. I nagle robi się po prostu ten cash flow, nagle zaczyna się po prostu wozić i po prostu z takiego improvementu, które miało zmienić świat, robi się, co z tym zrobić, kto jest winny, a winny jest po prostu proces, bo to właśnie fajnie to ująłeś, że jest ten fundament, ta misja, na której wiemy, czym jest ten produkt, to dlaczego, nie? Dlaczego to robimy i firma działa, zarabia, więc wiemy, na czym to się opiera, ale każda kolejna zmiana powinna być, opierać się na tym, żeby nie zepsuć tego, co jest dobre. Nie?
Tak, tak, tak.
Dziwię się, że to jest jeszcze tak rzadko spotykane w ogóle podejście.
Z mojego doświadczenia też testy AB najbardziej, największą właśnie, mimo wszystko, w największym miejscu to jest kwestia marketingu, nie? I marketingu szeroko pojętego, czyli testy AB na stronie internetowej i testy AB w lejku sprzedażowym, czyli w tej całej procesie sprzedaży. I to oznacza też testy AB w aplikacji w procesie sprzedaży, na przykład, nie? My na przykład ostatnio zrobiliśmy kilka serii testów AB, bo Nozbe generalnie jest bardzo hojny. My dajemy dużo projektów za darmo i dużo rzeczy za darmo, co powoduje, że no, chcielibyśmy zoptymalizować, żeby jednak ludzie kupowali prędzej czy później. Tu jest ten taki moment, że trzeba bardzo pilnować tego, żeby nie za dużo rozdawać, bo jak ktoś daje wszystko za darmo, z wyjątkiem kilku tam rzeczy, no to mało kto kupi, nie? I tutaj można odwoływać się do serca wszystkich, wspierajcie polski software, ale no, jak nie ma potrzeby kupować, no to nie będą kupowali i tyle. Więc my na przykład zaczęliśmy pewne rzeczy podkręcać i zastanawiać się, okej, czy jeżeli podkręcimy to, damy tego mniej, czy będzie sprzedaż na przykład, nie? Czy po prostu dostajemy wkurzające maile ludzi, że ej, dlaczego nam to zabieracie, albo coś tam, nie? I albo sam proces sprzedaży, nie? Jak pokazujemy formularz kup wersję premium, to właśnie jak ją zrobić, żeby ona była zrozumiała, żeby wiadomo było, jak kupię to, to stanie się to, będzie zapłacone tyle, a nie, że to teraz gdzie ja mam kliknąć, co wpisać, a ja czego nie wpisałem, wiesz, i na przykład jest taki mem, który ktoś zrobił kiedyś, bo wiesz, my jesteśmy firmą zdalną, więc my gadamy przez Zooma. Gadanie przez Zooma na spotkaniach ma tego minusa, że zawsze ktoś może zrobić screenshota, nie, w tej sytuacji. I ktoś zrobił mi screenshota, jak zrobił taką głupią minę, taką bardzo głupią minę i zrobił z tego mema, bo ja tłumaczyłem znowu coś odnośnie sprzedaży i ktoś zrobił mema ze mną, nie? Naszym wyzwaniem jest to, aby ułatwić ludziom dawanie nam kasy. I to ja powiedziałem. I oczywiście wyrwane z kontekstu, to brzmi, jakimś wrednym kapitalistą. A to nie o to chodzi. Mi chodzi o coś zupełnie innego. Mi chodzi o to, że w momencie, kiedy użytkownik zdecydował się, żeby zapłacić, bo stwierdzi, tak, Nozbe jest super, chcę zapłacić, cenię swój czas, te 20 czy 30 zł miesięcznie to nie jest dla mnie problem, bo wiem, że dzięki temu będę lepiej zorganizowany i odzyskam to spokojnie z nawiązką, bo to są nasi klienci. Klienci, którzy chcą każdy cent zaoszczędzić, czy każdy grosz, to nie, ale ci, którzy cenią swój czas i wiedzą, że tam kilkadziesiąt złotych miesięcznie nawet, to jest dla nich nic, bo po prostu będą działać super efektywnie. I teraz on się decydował. Wchodzi, żeby kupić. I teraz my coś skrzaniliśmy. Nie? I nagle wiesz, nie ta karta. Albo nie, PayPal nie. Ale tu się da. Ale tutaj ten. Ale przelew tu. A nie, inaczej przelewem. To jest najgorsze, co może być, bo gościu już jest, on się zdecydował, on chce kupić. To nie jest tak, że tego jakoś tam ten, on chce kupić, przychodzi do ciebie z pieniędzmi, take my money, nie? Mówi. A ty mówisz, tam to razu take the money, jakby spokojnie, nie? Jakby, no nie. Jak gościu daje ci the money, take it, nie? Ja tak samo zawsze tłumaczyłem ludziom od nas ze wsparcia klienta, nie? Jak klient ma, jakby, jak klient mówi, że ja zapłaciłem za to, ale coś tam, to mówisz, to dobrze, jeżeli klient zapłacił, to spoko. Wszystko inne, my mamy dostęp do systemu, my możemy każdy problem rozwiązać. W sensie nie ma problemu, ale najpierw przyjmij pieniądze. W sensie najpierw przyjmij pieniądze, żeby...
Niewrażliwy moment.
Tak, tak, żeby... Bo to jest moment, kiedy klient może się wkurzyć, bo stwierdzić, kurczę, ja tutaj testowałem Nozbe miesiąc, porównywałem ze wszystkim innym, zdecydowałem się, a ten Śliwiński nie chce moich pieniędzy. No to ja przyjmę tego Śliwińskiego i idę gdzie indziej. Rozumiesz? No nie, więc... Więc na przykład teraz mieliśmy w ogóle ten cały ostatnio taką sesję w firmie, że jest wiele miejsc, na przykład u nas w Nozbe, nie będę mówił jakie, nie chcę tracić klientów, gdzie są takie nudne rzeczy administracyjne. Właśnie, nie wiem, dodaj użytkownika, dodaj coś tam. I generalnie to działa dobrze, gwiazdka. Są momenty, kiedy to nie działa dobrze. Są momenty, kiedy wiesz, na ktoś gdzie i jakby nie zrobił dokładnie zgodnie, jakby wiesz, z kolejnością, którą żeśmy sobie założyli. I to są te miejsca, które trzeba nam teraz dopieścić i zrobić tak, żeby nie było sytuacji, że klient znowu jest skonfundowany. Nie? Nie wie, co teraz ma zrobić, właśnie gdzie ma zapłacić, za ile płaci, ile tego kosztuje. Jakby nie można tego robić klientowi, bo mówię, klient się zdecydował, klient już chce, więc teraz tylko możesz wkurzyć, więc nie wkurzaj go, bierz pieniądze i tłumacz mu, co się stało i mów mu, że wszystko będzie dobrze i jakby to zawsze ma gwarancję zwrotu pieniędzy, więc nie ma problemu, nic nie wtopił, nikt go nie oszukał. Jak to mu powiesz, ekstra. Ale zrób to dobrze i na tym momencie nie schrzań, bo wtedy cały biznes ci leci.
Dokładnie. Ja często mówię, że nie można patrzeć wyrywkami, że na przykład mamy lejek sprzedażowy, mamy marketing, mamy kogoś, kto wchodzi na serwis, patrzy, to jest takie narzędzie, odpowiada mi, pobiera te narzędzie, lokuje się, zakłada konto i nie możemy jakby tego oddzielić, że tym się zajmuje jedna ekipa, a druga się zajmuje samym produktem. Może te obie rzeczy łączą się w tym najważniejszym punkcie. I mówię, że skłonność zakupowa. I my tę skłonność zakupową klienta możemy wzmacniać lub ją zmniejszać. No i poprzez wszystkie działania marketingowe, to jak mamy landing page zrobione, to po prostu jak przedstawiamy ofertę, to ta skłonność zakupowa spada, maleje, ale ten punkt, gdy klient chce zapłacić, to jest najwyższa skłonność zakupowa. To jest najgorszy błąd, po prostu gdy on już chce zapłacić, chce kliknąć, tak, powierzam ci swoje pieniądze.
I mnie rozwala na przykład, że wiele firm na przykład mówi tak, czy powinniśmy przyjmować taką i taką formę płatności? Czy może taką formę płatności? Więc ja ci powiem tak, czy taką? Tak. Jakby przyjmuj jakąkolwiek formę płatności, niech zapłacić gołębie pocztowym, jeżeli on chce wypłacić gołębie pocztowego, cokolwiek, nie? Ja na przykład ciągle jestem zły na siebie, że nie przyjmowaliśmy płatności w kryptowalutach, od kiedy poszedł Bitcoin. Nie dlatego, że lubię kryptowaluty, ale dlatego, że skoro mieli i chcieli zapłacić, czemu nie? Jakby jakkolwiek, rozumiesz? Ja dlatego przyjmowałem PayPala i inni mówią, że PayPala nigdy, bo z PayPalem są problemy. Są problemy z PayPalem, oczywiście, że są problemy, ale więcej kasy mi wpłynęło z PayPala niż są problemy. Problemów jest kilka, a pieniądze wpływają, a ludzie płacą tym, co mają. Jeżeli ktoś ma PayPala, no to dlaczego nie ma zapłacić PayPala? Słuchaj, od ilu lat już jest Apple Pay, żeby zapłacić po prostu, wiesz, z kartą, którą masz na telefonie albo na iPadzie, albo nawet teraz na Macu. Apple Pay już jest od wielu lat. Ile stron przyjmuje płatności Apple Pay? Bardzo mało, nie? I to jest, myślisz sobie, naprawdę? Na przykład jedną z rzeczy, dla których ja chętnie, i tutaj zareklamuję, używam serwisu, się pomaga, żeby pomóc jakimś właśnie dzieciakom, czy jakimś tym. Ja chętnie korzystam z tego i chętnie, jak chcę poczuć się lepiej, to komuś pomagam i komuś daję jakieś pieniążki i polecam. Jeżeli ktoś ma dodatkowe pieniążki, to polecam, żeby to zrobić, a nawet jak nie ma, to też polecam nawet 10 zł, 20 zł wpłacić. I genialne, co się pomaga, jest to, że ja tylko muszę wpisać adres e-mail i koniec. I klikam Apple Pay, spłacę kartą, którą mam w telefonie, strona jest zoptymalizowana pod mobilkę, i dostaję informację, o, tutaj mały Jureczek, dziękuję tobie za wpłatę, czy ktoś tam, do widzenia, koniec. Nie muszę wypełniać formularza, nie muszę podawać numeru karty, nie muszę nic, nie? Jakby to jest naprawdę dwa tapnięcia i mam zapłacone i komuś wpłaciłem. Ale się pomaga, wie, że jeżeli utrudnią proces zakupowy, to ja tej stówki, czy tej dziesiątki, czy tej dwudziestki nie dam im, nie? Mhm. Ale jak zrobią to błyskawicznie dla mnie, to ja chętnie wrócę i znowu komuś dam w pieniądze, nie? Znowu komuś pomogę. Więc tak musimy myśleć, nie? Jakby czymkolwiek chcą zapłacić, niech płacą, nie? I nawet jeżeli to jest niewygodne, czy cokolwiek, no to trudno, nie? No właśnie u nas się wkurzali, na przykład osoby wkurzały się z supportu, no ludzie chcą płacić przelewem, nie? Ale przecież mamy przelewy online, to nie mogą przelewem online. Ja mówię, słuchaj, wyślij numer konta, whatever. Jakby jaki problem? No on to sobie wklei, wrzuci, wyśle przelew. Jak on chce wypełnić swój przelew i woli to robić niż u nas online zapłacić, okej. Jakby przyjmiemy przelew. I tak, ręcznie mu to konto zwiększymy, nic się nie stanie, spędzimy na tym 2 minuty więcej, ale pieniądze zostały znowu, take my money, nie, jakby, więc tutaj pod tym względem trzeba właśnie, więc tutaj mem ze mną działa, ale sam powiedziałeś, bo to jest ta najwyższa skłonność zakupowa, więc w tym momencie nie wkurz klienta, który chce ci dać pieniądze, nie.
Tak, szczególnie jak masz dużą skalę i wtedy koszty utrzymania danej płatności nie są takie duże, nie, czyli im więcej, im większą masz skalę, to nawet jeżeli z PayPala, pewnie u ciebie z PayPala jest więcej sprzedaży, bo się pozycjonujesz na przykład na Amerykę. Mhm. W Polsce tego PayPala to jest 1-2%, coś koło tego. Natomiast im większa jest skala, to nawet ten 1-2% staje się na tyle cenne, że warto już zaimplementować ten sposób.
Tak.
I już to po prostu mieć.
I w ogóle na przykład my w tej chwili przechodzimy, bo my ileś tam obsługujemy właśnie form płatności, ale jedną z głównych, które będziemy nas obsługiwali, będzie Stripe. Dlaczego Stripe? Bo na przykład Stripe po prostu jest tak
przyjazny.
Jest genialny, jest tak przyjazny, że po prostu w Stripe my możemy właściwie wszystko zrobić. I to wszystko jest genialne z punktu widzenia wsparcia klienta, bo potem my będziemy mogli z punktu widzenia naszego serwisu zrobić pełen zarząd klientowi, przedłużyć mu konto, zrobić ten, jakby nie ma... Stripe po prostu to bardzo ułatwia, nie? I wtedy mamy na tym pełną kontrolę, a mając na tym pełną kontrolę powoduje to, że wtedy my możemy zrobić tak najlepiej, jak tylko umiemy dla klienta, nie? I na przykład mamy problem taki często, wiesz, związany na przykład z tym, że ludzie płacą za naszą aplikację w App Store przez App Store'a na przykład, bo Apple wymaga tego. Nie? To jest, bo Apple po prostu ma monopol i wymaga, to są jakby bardzo nieładne ze strony Apple'a. Jestem fanem Apple'a, ale tu uważam, że są straszni.
I biorą duży procent.
Biorą 30%, też u nas biorą 15%, no ale mimo wszystko biorą 15%, bo tam jest ten program Small Business, ale to nie zmienia faktu, że biorą 15% za fatalną usługę. Nie? I fatalną i bardzo nieprzyjazną klientowi z punktu naszego, z naszego punktu widzenia. Nie? Więc my musimy robić wszystko jak najlepiej dla klienta, nie? Do tego stopnia nawet, że jak klient zapomni zanulować tą płatność u Apple'a, bo my nie możemy zanulować jej za klienta, który musi robić to ręcznie, to my po prostu musimy mieć cały w ogóle proces, że my te kredyty, jakby to, co on zapłaci, nadpłaci, to my specjalnie to dodajemy do jego konta, po prostu przez nasz serwis, jakby zupełnie, wiesz, tak, żeby on nie czuł się, że cokolwiek stracił, albo gdzieś tam zapłacił, albo że musiał prosić Apple o jakiś refund, albo coś takiego. Znowu, my musimy robić to, nadgonić za Apple'a, żeby po prostu jakby te problemy, które tam są, po prostu ogarnąć, żeby klient był zadowolony, nie?
Mhm. Ja myślę, dotyczącą Stripe'a. Mhm. Nie wiem, czy widziałeś, ale ma genialną funkcję, nazywa się Link. Polega to na tym, że przy płatności Stripe wpisujesz tam swoje dane karty, też dane na przykład do faktury i pytają się ciebie, czy chcesz, żeby one były zapisane do przyszłych płatności. Mhm. Czyli wybierasz tak, podajesz numer telefonu, dostajesz kod SMS-owy, wklepujesz ten kod i potem te twoje dane karty, dane firmy, dane osobowe są zapisane w tym Stripe, możesz z tego linka korzystać w dowolnym miejscu, gdzie jest Stripe, więc to mogą być obojętnie jakie narzędzia z obojętnie jakich krajów, jeżeli jest płatność Stripe'em, to ty możesz te zapisane dane wykorzystać.
Ekstra.
Genialnie to rozwiązali. A wiesz, dlaczego płatności Stripe'em są takie łatwe? Właśnie dlatego, że Stripe jest w Stanach. Tam mają mniejsze obostrzenia prawne dotyczące komunikacji, płatności i tak dalej. Mimo, że są zalegalizowani przez Europę, to na przykład to, w jaki sposób płatność Stripe'em wygląda, jest o wiele przyjaźniejsze, niż gdybyś chciał ten sam model płatności wprowadzać w Polsce, nie? Więc tak. Nie musisz pisać, nie ma tam tych kruczków prawnych, wytłumaczeń, kiedy będzie pobranie tych wszystkich rzeczy,
tak,
nie?
Tak.
Więc to jest genialne obejście, zgodne z prawem, ale gdybyś miał sam to robić, to nigdy to nie będzie takie przyjazne.
No, to właśnie niestety jakby za duża regulacja też ma taki problem, to na pewno. Ale inna sprawa jest też taka, że właśnie wiesz, ja wprowadzałem RODO u nas w firmie, nie? I jak wprowadzałem RODO, to z moim prawnikiem po prostu się kłóciłem na wszystkie sposoby, bo mój prawnik chciał, żebyśmy wprowadzili RODO dokładnie według litery prawa, jakby tam super ten. Więc ja powiedziałem, nie, skupmy się. My musimy wprowadzić tak, żeby dane klienta były bezpieczne. To jest najważniejsze w RODO. To jest ta... o to chodzi w RODO, nie? Więc to tak. Tutaj nie ma tematu, to musi być tak zrobione, więc my na przykład mamy kilka serwerów Nozbe, mamy serwery backupowe, kopie zapasowe i tak dalej, dalej, ale wszystko w Europie. Na przykład nie mamy żadnego serwera w Stanach celowo, żeby po prostu było pełne RODO i było tak, że między innymi dlatego prawnicy używają Nozbe. No bo wiedzą, że wszystko jest tutaj RODO, to jest wszystko zabezpieczone, jest szyfrowane, no wszystko jest tak jak trzeba, nie? Więc tutaj spoko, więc nie ma wolnej Amerykanki, mówiąc delikatnie. Ale takie formalizmy, jakieś tam, nie wiem, 50 checklist, tych checkboxów, tak dalej, powiedziałem, tego nie wprowadzamy. To są pierdoły. To jest nieistotne. To umiemy to w naszej polityce prywatności, to wyjaśnimy dogłębnie. Jak wiedziesz naszą politykę prywatności, my tłumaczymy ci, gdzie twoje dane trzymamy, które twoje dane trzymamy w innych narzędziach i że robimy minimalnie tylko tyle, ile trzeba celowo, żeby twoje dane nigdzie nie wyciekły. Jakby to wszystko jest wyjaśnione. Więc to spoko. Ale nie będziemy teraz kazali ci ileś tam checkboxów zaznaczać takich rzeczy. I na przykład, jak wejdziesz na Nozbe, nie masz tego banera z cookiesami. Nie? I może ktoś mnie pozwie za to, że nie mam banera z cookiesami. Wątpię, ale mnie pozwie i tak przegra. Dlatego, że wszystko jest zawarte i na przykład my też nie trakujemy ciebie ponad to, co piszemy w naszej polityce prywatności, więc nie ma potrzeby tego głupiego, tego cookiesowego tego, a czasami to po prostu to jest moja ściana, po prostu ten cookiesowy. To jest dziwny wymysł. Więc znowu, dla mnie najważniejszy jest experience klienta, nie? Więc tutaj kwestia jest tego typu, że czasami niestety trzeba z prawnikami się pokłócić, bo trzeba wprowadzić tak, jak zgodnie, nie z literą prawa, tylko zgodnie z duchem prawa. Ja mówię, że jest prawnikiem, więc wiem, jak to działa, że tak masz zrobić, żeby było dobre to, co, o co chodziło. Ale jak ktoś po prostu poleciał po wymogach formalnych, no to jakby trzeba użyć trochę własnej głowy, żeby zastanowić się, jak to zrobić, żeby to nie były wymogi formalne, były w miarę spełnione, ale jednak, ale nie wkurzyć klienta. Znowu.
Szczególnie, że jeżeli jest zbyt dużo tych wymogów, to powoduje to takie obciążenie poznawcze, że zamiast pomóc, to działa w zupełnie drugą stronę. Czyli masz płatność i oczywiście masz cenę, wszystko, ale musisz dodać, jaka to oferta, kiedy obowiązuje, bla, 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 kiedy będzie te wszystkie rzeczy. I z punktu, gdy twój potencjalny klient, który już chce zapłacić, widzi cenę i jest gotowy zapłacić, kliknąć kupuje, zaczyna się zastanawiać, po co jest ten tutaj dopisek, ten druczek. On nie rozważa, czy to jest prawny wymóg,
tak.
Czy ty to dopisałeś, bo chcesz coś ukryć. Już jest pewne zwątpienie, już zaczyna myśleć i rozważać. Nie? I to jest potencjalny moment, gdy może po prostu zaniechać zakupu albo odłożyć go w czasie.
I wiesz, i ja w tym momencie wolę napisać po prostu drukowanymi literami. Obowiązuje gwarancja zwrotu pieniędzy. Masz 30 dni na zwrot pieniędzy, no problem. Więc w tym momencie, i tu jest nasza polityka prywatności, jakby co zobacz, nie? I w tym momencie lepiej to powiedzieć, żeby on nawet czuł się komfortowo. Okej, okay, nawet jak zapłacę, to nie tak, że pieniądze poszły w eter i tak dalej. Nie, to jest jakby te pieniądze mogą wrócić, nie? I skoro Śliwiński 16 lat prowadzi firmę, to chyba nie prowadzi 16 lat na oszustwach, no bo by nie wytrzymał tyle, nie? W końcu by go nakryli. Więc to chyba pokazuje, że mogę zaufać, a jakby co, no mi się nie spodoba i tak dalej, to mi dadzą pieniądze i rozstaniemy się po przyjaźni, nie? Więc no tutaj trzeba takie rzeczy ludziom wyjaśniać właśnie, ale tak jak mówisz, nie wolno po prostu przesadzać tym, bo będzie źle. Prosty przykład, jeszcze wracając do oryginalnego pomysłu na Nozbe. Ja wcale nie chciałem Nozbe stworzyć, ja myślałem, że ja sobie użyję jakiejś gotowej aplikacji. Problem był taki, że w tamtych czasach tych aplikacji było bardzo mało i ja przeczytałem książkę Davida Allena Getting Things Done, która mi się bardzo podobała, no i szukałem takiej implementacji właśnie cyfrowej tego systemu i między innymi rozbiłem się o to, że w większości takich tego typu planerów, czy product managementów, czy takich innych tych, żeby dodać zadanie, to trzeba było wypełnić cały formularz. W sensie nazwa zadania, data, coś tam.
Jakbyś robił przelew.
Tak, dokładnie. Ja mówię, Ika, jest to dodać zadanie. Chcę tylko dodać zadanie do zrobienia, to wszystko, nie? Jakby może będzie miało datę, ale może nie, raczej nie, nie? Może będzie miało powtarzalność, ale może nie, nie? Jakby, ale czemu mi każesz w ogóle tym myśleć, nie? Jak ja chcę tylko zadanie, nie? Jakby ja chcę nagrać podcast z Szymonem, kropka. Jakby to jest całe moje zadanie, nie? Okej, mogę wyznaczyć tak, chcę, żeby trwało 2 godziny albo 1,5 godziny, tak, że będzie stanie się tak w piątek o 14, bla, bla, bla. Jakby spoko, ale tak naprawdę dodamy zdanie. I ja pamiętam, że o to się rozbiłem, że stwierdziłem, nie, to wiem, że Nozbe będzie takie, że wpisujesz nazwę zadania, enter. Wszystko inne jest opcjonalne. I na przykład miałem z tym dosyć, mieliśmy z tym jazdę, bo teraz stworzyliśmy nowe Nozbe i w tym nowym Nozbe, które zostało bardziej optymalizowane pod to, żeby nie tylko samemu używać, ale też właśnie z zespołem, to w nowym Nozbe, żeśmy, na przykład jak stworzysz nowy projekt, to też, to tam jest dużo opcji, które możesz sobie się bawić, nie? I ja w którymś momencie, jak już te opcje nam urosły tam na choinkę, to stwierdziłem, nie. Ma być duży nazwa projektu, poniżej pokazane, dla kogo jest dostępny, czy dla wszystkich w zespole, czy tylko dla ciebie, żebyś wiedział, ale nie, ale domyślnie zaznaczone, że dla wszystkich w zespole. I są opcje dodatkowe. Czyli generalnie wpisujesz nazwę projektu, enter. Nie? Znowu możesz zmienić kolor, możesz zmienić coś tam, jakby możesz się bawić projektem, no problem. Ale nie musisz. Wystarczy. Masz pomysł na nową rzecz, wpisujesz nazwę projektu, enter. I od razu wtedy tworzysz ten projekt, pokazuje ci się ten projekt i od razu pojawia ci się formularz zadawania zadania. I wpisujesz pierwsze zadanie. I enter. Nie? Jakby takie coś. I znowu, można tłumaczyć w drugą stronę, że ten, ale nie. Najważniejszy jest experience dla użytkownika. To musi być łatwe w obsłudze. Po prostu. Bo inaczej nie będą z tego korzystali.
Jest druga korzyść z takiego podejścia, bo to podejście, o którym mówisz, które wymagało wypełnienia całej formatki, powoduje, i to wszystko było obowiązkowe, powoduje, że osoba, która to wypełnia, na przykład dojdzie do połowy i stwierdzi, pieprzę to. Nie chcę się tego wypełniać. I to zostawi. Nie? W podejściu takie, jak jest w Nozbi, okej, okay, jest najważniejsza rzecz do wypełnienia, czyli dla kogo to jest i tytuł, cała reszta jest opcjonalna. I ty możesz mierzyć, czy ludzie korzystają z tych pozostałych opcji. Nie? Czy one były potrzebne, czy nie były potrzebne. Natomiast jeżeli są obowiązkowe, ktoś to porzuci, to ty nigdy się nie dowiesz, czy w ogóle, czy oni tego potrzebowali, w którym momencie się wyłożyli. Czy to była data, czy to było udostępnienie, czy w ogóle coś innego. Więc to jest ciekawe, że czasami sami sobie odcinamy dostęp do danych, do śledzenia tego, co użytkownik robi w naszym produkcie, nie? I tak. Potem poruszamy się po omacku, mamy taką wizję, że oni tak powinni chodzić, ale potem nie mamy żadnych danych, które by nam to poparły, czy faktycznie tak się dzieje, widzimy tylko, że kurde, coś nie gra, ale co nie gra?
No dlatego bardzo ważne jest, jak się tworzy produkt, żeby właśnie była osoba, która jakby w zespole, która jest bardzo produktowa, w sensie, która ma pewną misję z tym produktem i tak dalej i ma w to serce, wkłada i co więcej, właśnie ciągle myśli o użytkowniku, nie? I ja na przykład dlatego mam coś takiego, że ja rozmawiam z klientami, nie? Że na przykład mam tego Calendly ustawionego, że mogą mi się klienci wbić na rozmowę, nie? I mam ustawione tam 3 dni w tygodniu po tam godzina, dwie godziny w zależności od dnia, wtorki, środy i czwartki, że mogą mi się klienci wbić na mojego kalendarza na półgodzinny slot. I to jest super, bo to powoduje, że ja wtedy też dostaję perspektywę od klienta, nie? Bo i raz, że w ogóle poznaję, bo plusem Nozbe jest, że używają go ze wszystkich branż, właśnie prawnicy używają, producenci czegoś tam, producenci różnych ciekawych rzeczy w ogóle. Więc jakby super, ja poznaję w ogóle inne branże, więc też wychodzę spoza strefy komfortu tej branży IT, gdzie u nas wszystko robi się tak samo, u nas praca zdalna to wszyscy robią i w ogóle. Ja nagle mam inne realia, więc ekstra, ale dwa, właśnie widzę, jak oni pracują, dostosowują Nozbe do swoich właśnie potrzeb. Co więcej, widzę, czemu nie wybierają dedykowanego właśnie narzędzia, na przykład dla prawników, softu dla prawników, tylko używają Nozbe. No ale przecież też Nozbe nie ma jakiegoś tam billingowania, fakturowania, czegoś tam. No nie ma, ale jest tak proste w obsłudze i ma tak fajną wersję mobilną, że oni wolą to niż dedykowane dla prawników właśnie z tymi wszystkimi formularzami i z tymi formatkami, nie? Więc tego się uczę. I to jest też dodatkowy taki, daje mi perspektywę z punktu widzenia klienta, nie? No bo nawet jeżeli ja bardzo lubię mój produkt i jestem bardzo produktowy, więc zmienia faktu, że ciągle mam taką własną perspektywę, nie? I też niestety niebezpieczeństwo jest takie, że jak już coś, na coś się napatrzyłem, to uważam, że tak jest okej. Okay. Podczas kiedy przychodzi klient i mówi, no nie, Michał, zobacz, ja klikam tu i to nie jest okej. Okay. Mi to nigdy nie przeszkadzało, ale masz rację. Nie? Rozumiesz, nie? I więc to jest też ważne właśnie, żeby ciągle wychodzić do klienta, słuchać klienta, rozmawiać z klientem, poznawać jego potrzeby. Więc ja podczas takiej rozmowy mam też fajną możliwość, żeby podpytać po prostu, jak oni w ogóle funkcjonują, ile mają osób, ale nie ile mają osób, że ile mogę im sprzedać, tylko po prostu jak oni w ogóle działają. Nie? Na przykład jakby ten, jakie mają procesy i tak dalej. I dzięki temu pojawiają się też pomysły na lepsze usprawnienia, nowe funkcje w Nozbe, ale przede wszystkim jak im ułatwić życie, nie? Więc to mówię, to jest fajna perspektywa z zewnątrz, nie? Żeby jednak ciągle słuchać klienta i nawet po 16 latach nie być takim pasywnym, że a ja wszystko wiem, wszystkie rozumy posiadałem, tylko po prostu dalej pytać się klientów, dalej rozmawiać z klientami. Ja często na przykład przez Zooma, to jest fajne, ja często przez Zooma po prostu proszę ich, jeżeli możecie, czujecie się z tym komfortowo, to zróbcie mi screen share z waszego Nozbe, pokażcie mi wasze Nozbe, nie? I oni normalnie pokazują, jak oni Nozbe używają, więc ja wiesz, widzę konto klienta i wiesz, czasami myślę sobie, kurczę, w ogóle z tej funkcji nie korzysta. Masakra, jak on tego w ogóle nie widzi na przykład, nie? Albo czemu on robi tak, nie? Więc to jest ekstra, ale to jest po prostu, daje mi taki wgląd w ten, a klienci się cieszą, no bo wiesz, cieszą się, że ktoś do nich wyszedł, chce z nimi porozmawiać i co więcej, czegoś się nowego nauczą, bo zawsze jakieś nowe tipsy i triksy im sprzedaje podczas takiej rozmowy, nie? Więc jakby widzą coś nowego, nie?
A to jest ciekawe, bo z jednej strony jesteś, nawet dobija mi się do puka mi w okno. Też masz tak, że newy ci pukają w okno?
Nie.
A, właśnie. Nie. Mieszkam na 9 piętrze i po prostu przylatują, siadają na parapet i pukają w okno, żeby dać im żarcie.
Skuwane. No.
Ale to wynika z tego, że gdzieś na piętrach niżej po prostu ktoś je karmi i chyba czasami tak nie pamiętają, w które okno mają pukać. Więc siedzi i się... I czekasz, i coś dam. Nie dam. wracając do tematu, właśnie, że fajnie, no, fajne jest to, że ty jako szef firmy pytasz klientów wprost, rozmawiasz z nimi, nie? Bo najczęściej jesteśmy świadkami, że to jest zlecane. Czyli jest zespół projektantów albo zewnętrzna agencja, zewnętrzna firma konsultingowa, to oni mają dopytać. I w którymś momencie to się zaczyna rozjeżdżać, czyli od osób, które na przykład tworzyły coś, nagle odcinają się od tego, dla kogo to robią. I to jest w ogóle... pierwszy raz się spotkałem z takim podejściem, tak jak twoje, że klient może umówić rozmowę z tobą i po prostu z tobą porozmawiać. Od razu mi się zapaliła lampka. Skąd bierzesz na to czas? Ale korzyść jest na pewno wymierna.
Oczywiście. To jest tak, że wiesz, ja mam ten w tygodniu, to jest, nie wiem, 2-3 godziny mam takie ustawione, że mam otwarte to okno i wcale ono nie jest wypełnione szczelnie. To nie jest tak, że wszyscy się tam dobijają rękami i nogami. Nie, nie. Są tygodnie, kiedy nawet mam jedną albo dwie rozmowy tylko, a są tygodnie, kiedy mam 6 rozmów czy 7. Więc to zależy. Więc oczywiście... Okej. Ja jestem od rozdania czasem. Więc od razu ci powiem. Na pytanie, zawsze, na pytanie, skąd masz na to czas? Odpowiedź jest, czas trzeba zrobić. Jakby to jest to takie po angielsku make time, nie? Jeżeli to jest dla ciebie ważne, make time, nie? Jakby jeżeli ważne jest dla ciebie, na przykład, żeby w piątek zrobić przegląd tygodnia i przejść swoje projekty, to musisz make time for it, nie? Musisz zrobić na to czas i na to przeznaczyć czas. I tak samo, jeżeli dla mnie ważna jest opinia moich klientów i chcę poznać moich klientów, no to muszę na to przeznaczyć czas, nie? Oczywiście, więc znowu, to jest kosztem czegoś, nie? Kosztem czegoś, nie wiem, że coś tam zrobię mniej w firmie, czy coś tam mniej zrobię dla moich pracowników, no ale tam też poświęcam czas odpowiednio, ale ja po prostu, wiesz, się bałem tego właśnie, to co ty powiedziałeś, ja się bałem tego, że będę w którymś momencie oderwany od rzeczywistości. Rozumiesz, że ja, bo ja już nie odpowiadam na pytania klientów. Co więcej, co gorsze, ja już nie programuję w Tonspeed, nie pozwalają mi, bo mam lepszych programistów niż ja, więc jakby nie pozwalają mi tam nic kodować. Więc to powoduje, że ja w tym momencie, w którymś momencie mogę być oderwany od rzeczywistości, nie? Co chcą klienci, a co ten. I trochę byliśmy, trochę żeśmy podczas nawet tworzenia tego naszego nowego Nozbe, w którym momencie żeśmy trochę odjechali, że byliśmy pewne rzeczy nie tak jak trzeba, nie? W sensie nie tak jak trzeba. Za małym naciskiem właśnie na UX, dla klienta.
A wynikało to z tego rozjazdu, że w którymś momencie rozjechało ci się...
Nie, wynikało... To wynika bardziej z tego, że bardzo szybko chcieliśmy dać nowe funkcje i robiliśmy je aż za bardzo cheapo, nie? Bo to jest tak, że pierwsza wersja jest cheapo, okej, okay, ale potem trzeba to trochę dopolerować, nie? A nigdy na polerowanie nie było czasu, więc żeśmy dalej robili cheapo, nie? Więc teraz na przykład właśnie mamy dużo więcej czasu na polerowanie właśnie po to, żeby to było przystępne dla użytkowników, plus przez to, że miałem ostatnio więcej właśnie rozmów z klientami, bo sobie właśnie rozszerzyłem sobie ten okienka, żeby więcej mieć możliwości rozmowy, to od klientów się dowiedzieliśmy po prostu, gdzie oni się wykładają, albo co im nie pasuje i tak dalej, nie? Więc tak, ja zawsze miałem rozmowy z klientami, ale właśnie jakby był taki moment, kiedy po prostu mniej ich trochę słuchałem, czy może mniej miałem tych rozmów, więc to też jest po prostu bardzo istotne, żeby to ekwilibrium mieć, nie? Dlatego ważne jest, żeby ten czas zrobić na coś, co jest dla ciebie ważne, no. Jeżeli jesteś szefem firmy i nie chcesz gadać z klientami, no to nie będziesz miał na to czasu oczywiście, nie? Zawsze jest wymówka, nie mam na to czasu. Po prostu kwestia jest tego typu, na co czas poświęcisz. No, to tak jak wiesz, to tak jak mnie rozwala, jak się ze mną rozmawiają inni przedsiębiorcy albo w ogóle inni ludzie, którzy prowadzą jakieś większe firmy i się pytają, no bo my też mamy programistów też u nas, tak dalej, jak motywować programistów? Nie? A ja mówię, słuchajcie, jak motywować programistów? Najprostszy sposób, żeby zmotywować programistę, to jest zostawić go w spokoju. Ale nie rozumiem. To spotkanie, takie kick-off meeting, które masz, nie? To jedno na ileś tam tygodni. Ale jak to jedno? My musimy mieć Scrum stojący i jeszcze spotkanie takie projektowe i takie projektowe i takie projektowe. Ja mówię, no właśnie. Jak masz 5 spotkań projektowych, to programista będzie wściekły. Programista jest z reguły introwertykiem. Programista chce wejść we flow programowania, a żeby wejść we flow potrzebuje samej godziny, żeby się rozbujać. Więc jeżeli ty mu co godzinę, albo co codziennie, albo coś tam, robisz mu spotkania jakieś projektowe, na których on ważny jest, żeby on był, no to generalnie nie dajesz mu czasu kodować. Więc i nie będzie zmotywowany, i będzie szukał na tym, na LinkedInie nowej pracy. Więc chcesz zmotywować programistę? Anuluj wszystkiego spotkania. Jakby my na przykład długo stosowaliśmy tą metodę agile, coś tam, na przykład, żeby było spotkanie programistów codziennie, taki stand-up. Po czym stwierdziliśmy, nie, po co nam stand-up, bez sensu. Więc mamy stand-up jeden w poniedziałek. I to spotkanie to 20 minut trwa, może pół godziny max, nie? I to jest całe spotkanie programistów. I ja chciałem, żeby ono było raz w tygodniu, między innymi dlatego, że programiści wiedzieli, że są częścią zespołu. Jakby, żeby zupełnie nie odjechali, że są tylko sami w ogóle, nie? I to jest to jedno w poniedziałek. Koniec, nie? Mają jedno spotkanie, kick-off meeting, na początku jakiegoś cyklu, żeby ustalić z nimi tą jedną funkcję, ale to spotkanie jest dedykowane temu programiście na temat jego funkcji. A nie, że on musi być na wszystkich spotkaniach kick-offów wszystkich funkcji. Nie. Tam, gdzie on jest tym liderem, tam jest spotkanie dla niego, trwa około 15 minut, żeby jakieś niuanse wyjaśnić, po czym wszystko inne jest rozpisane w zadaniach i w projekcie w Nozbe. I wszystko inne jest w komentarzach w Nozbe. I tyle, nie? Spotkanie nawet designu nasze, które mieliśmy co tydzień, mamy teraz raz w miesiącu, albo jeżeli potrzebujemy. I koniec, nie? No bo po co? Co tydzień na siłę i tak dalej, nie? Więc znowu, jakby motywacja ludzi jest taka, polega na tym, żeby po prostu dać im pracować, nie? Jakby za to, i to mnie zawsze rozwala w tych natłokach spotkań i Zoomów ludzi, którzy mają, że zatrudniłeś ludzi do roboty, a każesz im iść na spotkaniach. No to kiedy mają pracować? Nie? No bo na spotkaniach to tam trochę pracują, ale to nie jest bardzo efektywna praca, nie? To jest bardzo drogie spotkanie zawsze. Jak pomnożysz te wynagrodzenia tych wszystkich osób, które są na spotkaniu, nie? Więc spotkanie powinno być jak najmniej. A jeżeli chodzi o programistów, którzy są najdrożsi w ogóle, to oni są najdrożsi, umówmy się. Programiści to jest w tej chwili największy wydatek, więc jakby zatrudniasz programistę za ogromne pieniądze i jeszcze każesz mu iść na spotkaniach, marnujesz kasę niepotrzebnie, nie? A on będzie zachwycony, będzie gotował.
To jest ten problem z poczuciem kontroli, który też wyszedł podczas pracy zdalnej, że po prostu część ludzi tak bardzo nie potrafi znieść tego poczucia, że nie kontrolują sytuacji, że nie mają pewności, czy ci ludzie robią to, co mają do zrobienia, że po prostu robią spotkania, robią bardzo dużo takich kontrolnych właśnie spotkań, żeby upewnianie się, czy na pewno to tak wygląda, co bywa właśnie przeciwskuteczne. I zauważyłeś u siebie te korzyści właśnie z takiego sposobu pracy? Takie wymierne korzyści?
No moi programiści są generalnie szczęśliwi po prostu. Oni generalnie, jak się pytasz ich, bo mamy co 3 miesiące spotkanie takie indywidualne z każdą z osób w firmie, w sensie przełożona tej osoby z tą osobą rozmawia. I to jest takie spotkanie co kwartalne, to nazywamy quarterly review, czyli co kwartalne. Znowu, my żeśmy to stwikowali, już nie jest co kwartalne, tylko właściwie jest co 4 miesiące, bo stwierdziliśmy, że tak co 3 miesiące nie trzeba. Więc mamy co 4 miesiące takie spotkanie i po raz tego spotkania pytamy się właśnie, co lepiej, co gorzej, tak żeby tak na luzie porozmawiać, też co słychać i tak dalej. To jest takie spotkanie takie naprawdę na luzie. To nie jest spotkanie oceniające w żaden sposób. To jest po prostu spotkajmy się na jeden i po prostu pogadajmy, co tam słychać i tak dalej, jakby ten. Więc wiadomo, z jednym osobą pogadasz pół godziny, z jedną osobą pogadasz 2 godziny. To różnie to bywa. No ale tak czy owak, jest takie spotkanie właśnie, żeby ludzie się znali, żeby znali lepiej swojego przełożonego i też, żeby też dowiedzieć się, czy jest coś, co go boli, bo też ważne jest to, żeby te spotkania jednak się odbywały w miarę regularnie, żeby jakieś frustracje na przykład nie narastały, nie? Bo czasami może być, że jakaś frustracja narasta, ale on o tym nie powie, bo będzie się wstydził, bo coś tam. I no, więc mamy takie spotkania. I jednym z głównych rzeczy feedbacku, jakie nam mówią programiści, to jest to, że oni lubią pracować w Nozbe, dlatego że nikt im głowy nie zawraca. W sensie, zawracają im w zadaniach, tak, mają mnóstwo komentarzy w zadaniach i tak dalej, ale to są zadania w komentarzach, więc oni potrafią to na to odpisać i tak dalej, się do tego odnieść, sobie to ustawić odpowiednio. Ale nikt im nie przeszkadza. Nie ma po prostu co chwila spotkań, nie ma tych, że po prostu wszyscy są, jakby wiedzą, co mają zrobić. Co więcej, my robimy tak, że jak jest nowa funkcja w Nozbe, to konkretny programista staje się liderem tej funkcji. Lider tej funkcji, to co to oznacza? To oznacza, że on ją wdraża. I feedback, jaki dostaje, czy ode mnie, szefa firmy, czy od szefa produktu, czy od naszego grafika Huberta, czy od kogokolwiek innego, to jest feedback. Ale on, jako lider tego w tej funkcji, pierwszą wersję wdraża on tak, jak uważa. Nie? I jeżeli on uważa na przykład, że mój feedback jest świetny, ale on tego nie zdąży teraz zrobić, a ma tylko tyle czasu przeznaczonego na tą funkcję, co żeśmy wspólnie ustalili, ale po prostu to, co ja od niego jeszcze teraz wymagam, to jest na później poprawka, którą później trzeba będzie przeanalizować, to może mi śmiało odmówić, powiedzieć, Michał, słuchaj, ekstra, ale nie teraz. Teraz muszę skończyć to, zdecydowałem, że to i to wchodzi, i to musi działać. A potem będziemy najwyżej, jeżeli uznamy, że potrzebujemy więcej czasu na dodatkowe funkcje, na ten feedback, to to wdrożymy później, nie? I to nam powoduje właśnie dlatego, że to, ta funkcja wtedy cheapo, czyli ta tania jest, wchodzi szybko i jest okej. No ale z drugiej strony właśnie jest to, że potem mamy czas na, musimy zdecydować od nowa, czy mamy czas na dopieszczanie tej funkcji, czy na razie zostawimy to użytkownikom, poczekajmy, co powiedzą. Jakby, wiesz, w ten sposób to działa. Ale co to oznacza też? To oznacza też dla takiego programisty empowerment, takie coś, że on tutaj jest liderem tej funkcji.
Odpowiedzialność.
Odpowiedzialność, że on za nią odpowiada, a nie, że po prostu teraz, wiesz, musi politycznie się walczyć i wiesz, nie obrazić Michała, nie obrazić kogoś tam, nie urazić uczuć Huberta, czy coś takiego, rozumiesz? Nie, nie. On ma to wdrożyć. My mu przekazaliśmy jakiś tam design, przekazaliśmy jakiś mu pomysł i było to kick-off meeting, takie pokazujące, co mamy, ma zrobić i od tego momentu jest jego odpowiedzialność, jak on to wdroży. Nie? I więc to jest też znowu, dajesz ludziom poczucie odpowiedzialności, dajesz poczucie tego, że mają kontrolę i że to oni tutaj jakby decydują i oprócz tego właśnie dajesz im święty spokój, że mogę to wdrożyć i jest po prostu lepiej.
To jest nienawidzony tekst, jaki czasami zdarzało mi się słyszeć w różnych miejscach. Iloma programistami to zrobimy? Zupełnie jakby to były kamienie, nie? Do przesuwania. Nie? Więcej kamieni do tego wiaderka. I to strasznie takie odczłowieczające. I to, że nie mają właśnie, nie mają żadnej odpowiedzialności i nawet nikt nie pytał, czy w ogóle chcą. Nie wiedzą, nie widzą sensu na przykład w niektórych rozwiązaniach, które muszą wyprodukować, bo mają to w roadmapie, a zastanawiają się w ogóle, dlaczego to robić. Więc to w branży, no, to nie jest zdrowe podejście. Bardzo fajnie, że w ten sposób to u was działa. Z tego, co mówisz, mam taki obraz, że firma sama w sobie jest spójna. Niezależnie od tego, czy ktoś właśnie programuje, czy jest szefem, czy zajmuje się finansami, czy projektuje, że wszyscy pracują nad tym jednym produktem i są w to zaangażowani, a nie są tylko zasobem, który jest na chwilę wynajęty.
No właśnie to jest takie... To jest takie ważne, żeby... Ja w ogóle pisałem swoją pracę magisterską kiedyś o pracy zdalnej i tak dalej, to właśnie mówiłem o tym, że ja bym chciał... I to jest mój idealny świat, jakby jeżeli chodzi o moją firmę. I on też... I to nie tak, że moja firma jest idealna, nie? I jakby... Problem jest taki, że ludzie są ludźmi i ludzie mają też swoje hierarchie i swoje rzeczy na przykład. I niestety często jest tak, że ktoś mi czegoś nie powie, bo ja jestem szefem, nie? To oni jakby tego nie będą szefowi, bo coś tam, nie? Ja próbuję to ominąć, próbuję jakby... nakłonić ich, żeby mówili, że to nie, jakby coś powiedzą, to nie znaczy, że będą mieli nie wiadomo jakie konsekwencje i tak dalej. I mi się podobało, jak ja kiedyś to właśnie znalazłem, to takie fajne słowo niemieckie. Niemieckie słowo na pracownik to jest Mitarbeiter, czyli mit to jest z, Arbeiter to jest pracownik, czyli współpracownik, jak tak naprawdę, nie? I to jest różnica. Mój pracownik to jest mój współpracownik, on pracuje ze mną, a nie dla mnie, nie? I ja wolę podejście, pracuje ze mną. Ja w ogóle podejście, idziemy ramię w ramię, pracujemy razem, nie? Czasami ktoś ma rację, czasami coś tam. Oczywiście ktoś tam trzyma wizję strategiczną i tak dalej, ale oprócz tego idziemy ramię w ramię, pracujemy razem. Jesteśmy kolegami z pracy, koleżankami z pracy, nie? I tego próbuję się trzymać. Oczywiście wychodzi mi to lepiej i gorzej, niestety, ale tego próbuję się trzymać i tutaj próbuję dążyć. To jest taki mój kompas, nie? Żeby pracownicy byli współpracownikami. Dlatego właśnie chcemy ten dawać ludziom tą możliwość decyzyjności. O tym wiemy, że to jest to, co ludzi motywuje. To jest to, co powoduje, że ludziom się fajnie pracuje po prostu. Nie? A Derek Sivers kiedyś napisał w tej swojej książce o CD Baby, w tej Anything You Want, on napisał właśnie, że jak tworzysz własną firmę, to jest twój własny świat jednorożców. To jest taki, jak ty chcesz. Nie? Jakby twoje ten. Jeżeli chcesz być despotą, to będziesz despotą. Będziesz miał despotę i będziesz ludźmi rzucał i będziesz tam przeklinał i będziesz ludzi bił i w ogóle. A jeżeli chcesz po prostu z ludźmi współpracować, no to będziesz współpracował. I komuś to się nie spodoba. Ktoś będzie wolał, żeby ktoś tam nad nim machał. Ktoś będzie wolał, żeby ktoś mu kazał iść do biura. Nie? Jakby różnie to będzie. No ale to ty decydujesz jako właściciel firmy. Nie? Jakby co stworzysz? Jakie środowisko stworzysz? I też oczywiście tworząc to środowisko, musisz mieć świadomość, że ludzie są trochę jak dzieci w tym sensie, że patrzą, co robisz, a nie patrzą, co mówisz. Więc jeżeli jedna rzecz mówisz, a jedną rzecz robisz, no to będą patrzyli na to, co robisz, nie? Więc jakby też uważaj, że dajesz przykład, nie? Więc jeżeli pracujesz w ten sposób, no to pracujesz w ten sposób, nie? Dlatego ja na przykład nie tylko mówię, że mamy mało spotkań, ale staram się mieć mało spotkań, nie? I pracuję często w skupieniu i też piszę długie komentarze. I ludzie wtedy widzą, okej, okay, Michał poświęcił czasu na konkretny komentarz, a nie do mnie zadzwonił, nie? Żeby mi to powiedzieć, nie? Więc czasami jest oczywiście tak, że ja robię komentarz i tak dalej, a potem pytam się osoby, czy ta osoba ma chwilę wolnego czasu i wtedy się zdzwaniamy i wtedy na przykład jakby ten niuanse tłumaczę, dlaczego napisałem taki komentarz, dlaczego mi o to chodziło na przykład i tak dalej. Bo czasami spotkanie face to face jest ważne, żeby wytłumaczyć pewien niuans. Znowu, nadgorliwość ogłoszenia jest faszyzm. Nie będziemy tylko komentarze, tylko asynchroniczna komunikacja, nigdy spotkań nie robimy, nie? Ale trzeba naprawdę pilnować, żeby ludziom nie przeszkadzać w pracy. Nie? Więc ja szef firmy, pilnuję, żeby moim ludziom nie przeszkadzać w pracy. Nie? To jest najważniejsza rzecz. Więc dlatego zawsze, jak chcę z nimi porozmawiać, z kimkolwiek chcę porozmawiać, to się pytam najpierw, czy ma chwilę. I też musiałem ludziom tłumaczyć, to też jest fajny taki niuans, że musiałem ludziom tłumaczyć, słuchajcie, jeżeli ja się ciebie pytam, czy masz chwilę, żeby porozmawiać, to jest dokładnie, co chcę zrobić, porozmawiać. To nie znaczy, że teraz się zwalniam albo coś takiego. Jeżeli chcę porozmawiać, to znaczy, że chcę porozmawiać. Nie? Więc przeważnie piszę po prostu, słuchaj, Hubert, czy miałbyś dzisiaj chwilę? Dla mnie mam temat, nie? Ale bez pośpiechu, w sensie, kiedy masz moment, nie? I wtedy ta osoba, wiesz, mówi mi, nie wiem, kończę coś za godzinę, możemy pozwać. I wtedy gadamy, nie? No, ale właśnie tu opisuję to w ten sposób, żeby nikt się nie stresował, że nie wiem, Michał właśnie za chwilę mnie wywali z roboty, albo coś, czy nie. No bo szef chce ze mną porozmawiać.
No to... Jesteśmy zbiorem wszystkich doświadczeń, jakie mamy z życia. Tak. I tak ciężko jest czasami uwierzyć, że można inaczej, jeżeli długi czas żyjemy w jakimś dysfunkcyjnym w ogóle sposobie pracy, współpracy, to tak, to tak, pierwsze, tak, co przychodzi do głowy, chcę porozmawiać, coś spierdzieliłem, albo chcę porozmawiać, znaczy zadajesz pytanie, czy możemy porozmawiać, to, co się rodzi w głowie, okej, to muszę rzucić to, co robię, nie mogę powiedzieć, że nie, bo mnie pyta.
No właśnie, dokładnie, nie. A właśnie, no nie o to chodzi, nie?
To była pierwsza część naszej rozmowy. Jeżeli cię zainteresowała, zasubskrybuj ten podcast, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, w tym z drugą częścią naszej rozmowy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o produkcie mojego gościa, link znajdziesz w opisie odcinka. A jeżeli zastanawiasz się, jak usprawnić swój produkt, aby zmaksymalizować zaangażowanie klientów, napisz do mnie. Kontakt również znajdziesz w opisie. Do usłyszenia!